Ja chciałbym dzisiaj mówić o wodzie. Woda jest w zasadzie źródłem życia, bo bez wody nie ma życia. My jako ludzie zostaliśmy stworzeni chyba w 70% z wody. Gdyby nie ta skóra i te kości, to byśmy się tak rozlali tutaj. I woda jest niezmiernie ważna w naszym istnieniu, w naszym życiu. Kiedy nie ma wody, kiedy jesteśmy spragnieni, myślę, że każdy z nas przeżył takie chwile, kiedy był bardzo spragniony, kiedy mu się bardzo chciało pić. Wiecie, i Biblia wiele mówi o wodzie i w sensie fizycznym, ale w dużej mierze też w sensie duchowym. I miałem kłopot w zasadzie z nazwaniem czy z zatytułowaniem tej mojej usługi, tych moich przemyśleń. I do końca nie wymyśliłem, jakby to można nazwać. Zatytułowałem to woda, ale myślę, że to nie jest adekwatne do tego, co chcę powiedzieć i co mówi Biblia, co mówi Słowo Boże, co mówi sam Pan Bóg na temat wody w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli i przeczytali tekst, który jest zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale i od pierwszego wiersza. Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, 17 rozdział od pierwszego wiersza. I wyszedł cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Rafidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź też do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Ciekawa historia, ale znana historia. Naród izraelski został wyprowadzony z niewoli egipskiej i otrzymali obietnicę, że wejdą do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. I szli przez pustynię. Takie zdjęcie mamy pustyni, jak to tam naprawdę wyglądało. Myślę, że to chociaż troszkę nam uzmysłowi, w jakiej sytuacji się oni znaleźli. Jak tak naprawdę wyglądało to, co było wokół nich. To była pustynia, która była częściowo, o tu mamy właśnie skalistą, mam jeszcze inne zdjęcie, tu też jest skalista i trzecie było chyba, no więc to była taka pustynia i skalista, i piaszczysta, a więc to było otoczenie, to było miejsce, które nie było przyjazne, w którym nie czuli się komfortowo. Przez pustynię szli i nie było im łatwo. Piach, kamienie, kurz, pył, spiekota, słońce prażyło. Nie było im łatwo. I przyszli do pewnego miejsca, jak czytamy tutaj, kiedy już rzeczywiście nie mieli wody. I myślę, że to wystarczy. Dziękuję bardzo. Nie mieli wody. Wiecie, i często jak czytamy, jak rozważamy, rozmyślamy o narodzie izraelskim, dziękuję bardzo, to tak myślimy, jacy to byli ludzie. Jacy oni byli? No jacy oni byli niewdzięczni. Trochę wcześniej oglądali te wszystkie cuda, które zdarzyły się, te wszystkie plagi, które wydarzyły się w Egipcie. Ze względu na nich. Ze względu na to, że faraon nie chciał ich wypuścić. Ze względu na to, że faraon nie chciał ich wypuścić z niewoli. I pamiętamy krew, muchy, wreszcie na koniec wyginęli wszyscy pierworodni z Egiptu, a wszyscy pierworodni w Izraelu się ostali. I wyszli. I znowu znaleźli się nad Morzem Czerwonym i znowu już szemrali. Po co nas uprowadziłeś, żebyśmy zginęli? Więc Pan otworzył wody morza i przeszli suchą stopą. A ich nieprzyjaciele zginęli w wodach morza. I potem szli do tej ziemi obiecanej. Wiecie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, to czytamy, jaka wielka radość panowała w narodzie izraelskim. Cieszyli się, śpiewali. I potem wyruszyli i szli. I znaleźli się na pustyni i nie było wody. I co robią? Chcą Mojżesza ukamienować. Mówią, po co nas wyprowadziłeś? Lepiej nam było w Egipcie. Nie wiem, jaki okres czasu to był, ale na pewno niewiele czasu upłynęło od tych wielkich rzeczy, które Pan uczynił pośród nich. I znowu szemrają. Znowu chcą wracać do Egiptu. Znowu chcą ukamienować Mojżesza. Bo ty jesteś winien temu. Bo ty nas wyprowadziłeś. Po co nas wyprowadziłeś? Nie lepiej nam było w innym miejscu też, jak się zbuntowali, to mówią, wszystko mieliśmy w Egipcie. Cebulę i czosnek mieliśmy. I mięso. I po co nas wyprowadziłeś? taka krótkowzroczność towarzyszyła im w ich życiu. Ale Pan Bóg był cierpliwy. I co się stało? Powiedział do Mojżesza: weź laskę i uderz w skałę. Uderzył w skałę i wytrysnęła woda. A to nie taki strumyczek. Bo żeby napoić przypuszczalnie 3-milionowy naród, 3-milionowy naród, i jeszcze ich dobytek, ich bydło, i ci wszyscy, którzy z nimi szli, bo tam część tych ludzi to nie byli Izraelici, to tylko byli tacy, którzy po prostu się z nimi zabrali. A więc, ale tylko, bo tam czytamy, że zdolnych do noszenia broni było ponad 600 tysięcy. A każdy z nich miał, a jeszcze byli ci, którzy nie byli zdolni. Jeszcze były całe rodziny, jeszcze były żony, jeszcze były dzieci. Więc tak się przypuszczalnie określa, że około 3 milionów ludzi. I za jednym uderzeniem laski w skałę wytrysnęło tyle wody, że cały naród, cały ten wielki naród i ich dobytek mógł napić się do woli. Pan ma obfite źródła swojej wody i na pustyni. A jak jest z nami? Tak często mamy też pustynię w swoim życiu. Tak się zdarza. Pielgrzymujemy tu przez nasze życie i mamy obietnicę, że wejdziemy do kraju mlekiem i miodem płynącym, o wiele większą. Do miejsca, gdzie nie będzie płaczu, gdzie nie będzie bólu, do wspaniałej górnej ojczyzny. A tu na ziemi nieraz znajdujemy się na pustyni. Och, jak ciężko. Nie ma wody. Po co? Czemu? Dlaczego? Nie ma miłości. Nikt się o mnie nie troszczy. Taka pustynia, tak ciężko, tak trudno. A tak wiele razy, kiedy spojrzymy wstecz, oglądaliśmy Boże cuda w swoim życiu. Tak wiele razy Pan nas wyratował. A kiedy przychodzi nowa pustynia, zapominamy o tym. Tak jest człowiek. Ja czasem sobie myślę, pamiętacie historię z nakarmieniem tysięcy ludzi przez Pana Jezusa. Są tam zapisane dwie historie. Pan nakarmił 5 tysięcy ludzi, a w bardzo krótkim czasie potem Pan Jezus mówi, uczniowie mówią, oni są głodni. Pan Jezus mówi, dajcie wy im jeść. A skąd my mamy wziąć? Trochę wcześniej widzieli cud, kiedy Pan Jezus nakarmił tak wielką rzeszę ludzi. Ale zapomnieli o tym. Wiecie, taka jest ludzka natura, że tak łatwo zapominamy o tym, co Pan Bóg nam uczynił. Wiecie, kiedy ja spojrzę wstecz na, na moje, na nasze życie, to mogę powiedzieć: Panie, jak wiele razy wyratowałeś mnie z pustyni. Panie, jak wiele razy otworzyłeś źródła Twojej żywej wody na pustyni. A co się dzieje, kiedy przychodzi nowa pustynia? Panie, dlaczego? Panie, nie ma wody. Bóg, Pan Bóg dał nam możliwość, dał nam tą laskę wiary, aby przyjść do tej skały, uderzyć w imię Boże, a wypłyną źródła czystej, orzeźwiającej, wspaniałej wody. Pan Bóg ma nieprzebrane zasoby tej zdrowej, ożywczej wody dla każdego z nas. Tylko musimy w to uwierzyć. Musimy sobie przypomnieć o tym, że tak, jest taka możliwość, chociaż w tej chwili nie widzę tego, chociaż w tej chwili jestem, mam brak wody, chociaż w tej chwili mam wielkie pragnienie. Tak bardzo chciałbym się napić. Tak sucho. Pan Bóg mówi do Mojżesza: weź laskę i uderz w skałę. Nieprzebrane ilości czystej, świeżej wody, w tym duchowym także znaczeniu, ma Pan dla każdego z nas. I On nas nie zostawi. Ale to jest taki apel do mnie samego. Nie szemrajmy, kiedy jest nam trudno. Naród izraelski, zamiast przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, Ty tak bardzo się o nas troszczyłeś. W nocy słup ognia, w dzień słup obłoku prowadziłeś nas, wyprowadziłeś nas. Panie, i to możesz zmienić. Tą sytuację Ty jesteś w stanie zmienić. To oni szemrali. Uczmy się tego, aby nie szemrać, kiedy nam jest trudno. A bywa trudno. Nie przeczę, bywa trudno. Każdy z nas ma w swoim życiu chwilę, kiedy nam jest trudno, kiedy na tej pustyni brakuje wody. I to jest jeden epizod, który dotyczy wody w Słowie Bożym. Ale jest także drugi przykład, druga historia, która mówi o wodzie. I tutaj z kolei jest dostatek wody. Otwórzmy sobie księgę proroka Ezechiela. 47 rozdział od 1 wiersza. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci Był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wzbierały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Druga historia o wodzie, która jest wręcz odmienna od tej pierwszej. Wody aż nadmiar. W tej historii, ja wierzę i rozumiem to, że w tej historii mowa tu jest o tej rzece Ducha Świętego. Dlatego, że symbolem Ducha Świętego w Słowie Bożym, zresztą jak później będziemy czytali również, jest woda. I prorok miał cztery możliwości. Wejść po kostki, wejść po kolana, wejść po pas, albo wejść tak głęboko, żeby już nie mógł ustać na dnie i musiał pływać, musiał poddać się tej wodzie, temu potokowi. Co ta historia mówi do nas dzisiaj? Ona mówi o tym, że my mamy wejść do tej wody Ducha Świętego. Po ile wejdziemy, zależy tylko od nas. Bo wiecie, to jest tak, że jeżeli wejdziemy po kostki, to możemy się zawsze cofnąć. Jeżeli wejdziemy po kolana, trudniej, ale ciągle jeszcze możemy. Nawet po pas. Natomiast jeżeli powierzymy całe nasze życie tej wodzie, Duchowi Świętemu, to On nas zaniesie tam, gdzie On będzie chciał. I moje pytanie jest, czy ty, czy ja już zrezygnowaliśmy z samego siebie? Czy całkowicie powierzyliśmy nasze życie w ręce naszego Pana? Czy całkowicie podporządkowaliśmy nasze życie Duchowi Świętemu? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale i 20 wierszu mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to, o czym Paweł mówi, to jest to całkowite powierzenie się tej Bożej wodzie, która niesie nas w tym kierunku, gdzie Pan chce, abyśmy się znaleźli. I trzeci tekst, trzecia Trzecia historia, która mówi także o wodzie, jest zapisana już w Nowym Testamencie. Bo czytaliśmy dwie poprzednie. Mówi o tym, że Pan dał wodę na pustyni. Druga mówi o tym, że to my powinniśmy się znaleźć w tej wodzie Bożego Ducha. W tej wodzie, która poniesie nas przez całe życie, przez nasze życie. A trzecia historia mówi, przeczytajmy, Ewangelię Jana, 7 rozdział, 37 wiersz. Znane słowo i wspaniałe słowo. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. I tu jest trzecia sytuacja. W pierwszej sytuacji potrzebujemy wody do naszego życia, na naszej pustyni. W drugiej sytuacji mamy powierzyć nasze życie w Boże ręce, w ręce Ducha Świętego, aby nas prowadził przez nasze życie. A trzecia sytuacja mówi o tym, że z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Pan Jezus mówi tu o wodzie żywej i mówi, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Popłyną rzeki wody żywej. Co płynie z Twojego i z mojego życia? Ja zawsze, albo często zastanawiam się, co płynie z mojego życia. Czy to są te wody żywe, te ożywcze wody, które są pożądane, których pragną ludzie? Czy to jest jakiś potok zabłocony, do którego nawet nie chcielibyśmy wejść? Co wypływa z naszego życia? Co wypływa z naszych ust? Co słyszą ludzie, którzy są wokół nas? Ach, ach, ach ten PiS, ach, ach ten Tusk, ach, ach tak ciężko, ach te podatki, ach. A wiesz, ten sąsiad mój, to on jest taki niedobry człowiek, a wiesz co, wczoraj widziałem, że ta siostra z naszego zboru, to ona, a widziałem tego brata, że on siedział w restauracji i pił wino, a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co wypływa? Co wypływa z naszego życia? Pan Jezus mówi, że jeżeli przyjdziemy do Niego, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Czy ludzie, którzy są wokół nas, mają przyjemność w przebywaniu z nami? Czy chętnie się z nami spotykają? Czy może mówią, ach, szkoda czasu, bo on znowu będzie opowiadał o tym i tamtym, tym i jeszcze innym. Czy mówią, wiesz, kiedy z nim się spotykam, to jestem taki odświeżony. Ta społeczność, kiedy jesteśmy razem, to jest taka budująca. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To słowo mówi, że my jako ludzie wierzący możemy mieć wpływ na nasze otoczenie. Możemy mieć wpływ na tych ludzi, którzy są wokół nas. Wierzących, niewierzących, bliskich, dalszych. Kiedy z Twojego życia, kiedy z mojego życia wypływa ta Boża woda, ten strumień, ten Boży strumień, te rzeki wody żywej, jak mówi Pan Jezus, to ludzie będą chcieli z nami przebywać. Ludzie będą mówili, on jest inny. Coś w nim jest, nie wiem co, ale jest coś, co powoduje, że lubię z nim przebywać. Wtedy mamy okazję powiedzieć, co to jest, że to jest to, czym wypełnia Bóg moje serce, moje życie. I te rzeki żywej wody, to Paweł wyjaśnia w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 22 wiersz. Ja uważam, że to jest właśnie wyjaśnienie tej żywej wody, która powinna wypływać z naszego życia. On, Paweł mówi tak, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I myślę, że to są te rzeki wody żywej, które mają wypływać z naszego życia. Jeszcze raz. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Ile z tych cech jest w moim życiu? Ile z tych cech wypływa z mojego życia? Ile z tych cech tego owocu ducha ma błogosławiący wpływ na nasze otoczenie? Czy jesteśmy miłujący? W tym zborze nie ma miłości. Jak tak mówisz, to znaczy, że i w tobie nie ma miłości. Radość. Trudno się radować. Czasem są sytuacje, w których trudno jest radować się. Pastor czytał, zawsze się radujcie. Pokój. Błogosławieni pokój czyniący. Cierpliwość. Oj, tego nam się trzeba uczyć przez całe życie. Ciągle i ciągle i ciągle na nowo. Uprzejmość. Dobroć. Ile razy, czy jak często jesteśmy gotowi z dobrego serca coś zrobić naszemu bliźniemu. Wierność. Pan jest zawsze wierny. A czy my zawsze jesteśmy wierni? łagodność. Ja już tak jestem, już tak jestem. I grzmisz, i wszystkich gromisz, i wokół, wszyscy wokół ciebie mają się tobie podporządkować. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I chciałbym podsumować to moje rozważanie o wodzie w Słowie Bożym. Jest jeszcze wiele, wiele innych różnych przykładów dotyczących wody, o której mówi Słowo Boże. Ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę na te trzy. Pierwsze, to kiedy jesteśmy na pustyni, to pomyślmy o tym, co i jak wiele razy Pan uczynił w naszym życiu. A jak On tam to uczynił, to może i teraz otworzyć ze skały, może wypłynąć woda na Jego słowo. Kiedy laską wiary uderzymy w tą skałę, to wypłynie woda, która nas orzeźwi, która nas oczyści, która nas posili. Pamiętacie, jak czasem, ja pamiętam w młodości jeszcze, jak chodziliśmy w góry. O, tak ciepło było. Tacy byliśmy zmęczeni, natrafialiśmy na czysty strumyczek. To nie była żadna Coca-Cola, to nie było żaden sok pomarańczowy. To była zwykła, czysta woda. Ile radości z tego mieliśmy. I na naszej pustyni właśnie może wypłynąć taka ożywcza, Boża woda. Po drugie, został nam dany Duch Święty, abyśmy się w Niego zanurzyli. Aby nasze życie było lepsze, aby nasze życie było doskonalsze, abyśmy mogli powierzyć całkowicie swoje życie Bożemu prowadzeniu. Czy stoisz po kostki? A może mówisz, już jestem do pasa i w zasadzie to już jest to. Prorok został wprowadzony tak głęboko, że nie był w stanie ustać na swoich nogach i musiał powierzyć się nurtowi tego strumienia. I Bóg oczekuje, że ty i ja powierzymy się tej Bożej wodzie, temu strumieniowi Ducha Świętego, aby nasze życie było przez Niego kształtowane i abyśmy byli prowadzeni tam, gdzie On chce. I po trzecie, ta żywa woda ma wypływać z naszego życia. Tak jest nasze zadanie. Bo mówi Paweł, że jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Jeżeli według ducha żyjemy, to niechaj z naszego życia wypływa ta żywa woda, która będzie orzeźwieniem dla wielu, która będzie nas wyróżniała, która spowoduje, że inni, widząc nas, nasze życie, powiedzą, też tego życia chcę. Powstańmy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Twoją wielką dobroć, za Twoją wielką miłość. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które mówi nam o Twojej dobroci. Które mówi nam, że Ty jesteś źródłem na pustyni. Wtedy, kiedy jest trudno, kiedy wszystko wokół nas się wali, kiedy wszystko wokół nas jest nie tak, to Ty jesteś tym źródłem, które na tej pustyni może dla nas wytrysnąć. Panie, i Ty nauczasz nas o tym, że Ty oczekujesz od nas, abyśmy nasze życie całkowicie powierzyli w Twoje ręce. Panie, a to spowoduje, że z naszego życia będą płynęły rzeki wody żywej. Panie Jezu, dopomóż nam w tym. Dopomóż nam, abyśmy tak żyli. Panie, dopomóż nam, abyśmy mieli wpływ na ten świat, na ten zły, na ten grzeszny, na ten zdegradowany świat. Abyśmy mieli wpływ poprzez to, że z życia naszego popłyną rzeki wody żywej. Amen.